Panie Boże, proszę Cię, aby obecność Twojego Świętego Ducha była realnością, Panie, w naszym życiu. Aby obecność Twojego Świętego Ducha także przynosiło nam poznanie tego, kim jesteś, zrozumienie duchowej rzeczywistości. Panie, modlę się o to, aby też i Słowo Twoje dzisiaj wnikało do naszego wnętrza, Panie, przez zrozumienie, Panie, wnikało do naszego ducha i tam wyrastało i wydawało owoc ku życiu wiecznemu. Dziękuję Ci, że mamy te cudowne warunki i możliwość, żeby, Panie, stawać, czytać Twoje Słowo, rozważać je. Panie, jest to wielkie obdarowanie i wielka łaska. Chcemy to docenić. Boże, proszę Cię, abyś też przez Ducha Świętego dzisiaj był tym, który będzie osobiście mówił i dotykał naszego życia. Dziękuję Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, Zbawiciela i Pana. Amen. Chciałbym zacząć taką myślą, takim zdaniem, że to, co duchowe, jest także praktyczne. Jeśli coś nie ma praktycznego przełożenia, jest wątpliwe, czy w ogóle jest duchowe. A więc dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów o takim praktycznym aspekcie naszego duchowego życia, duchowego chodzenia z Bogiem. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale, 24 wersecie czytamy, że Bóg jest duchem. Powiem tak, że nie ma bardziej duchowej osoby we wszechświecie niż Bóg. Bóg jest w 100%, nazwijmy to, w 100% jest duchem. Chciałbym kiedyś przytulić Boga, ale On nie ma, jeżeli mówimy o Bogu, On jest duchem, nie jest materialny. Oczywiście omijam ten aspekt wcielenia, bo wtedy Bóg stał się człowiekiem. To jest zupełnie inna część historii. Teraz mówimy o Bogu jako Bogu. Czasami zdarza się, że przeżywamy obecność Pana, obecność Bożą. I ta obecność sprawia, że gdzieś czujemy dotyk Jego ręki. Nie wiem, gdzie Wy to czujecie. Najpierw. Ja na głowie. To najpierw przez głowę to spływa niżej. I to jest wspaniałe doznanie, wspaniałe uczucie. Ale nie mogę Boga złapać za rękę. Nie mogę Go uchwycić. Jezus jest pośród nas. Rozglądnijcie się, gdzie siedzi. Gdzie się przechadza. On jest obecny w Duchu Świętym. Pismo Święte nam mówi, 1 Koryntian 6:17, że kto się łączy z Panem, staje się z Nim jednym duchem. Gdzie jest nasza łączność, nasza społeczność z Bogiem? Na jakiej płaszczyźnie, na jakim poziomie się dokonuje? Nasza społeczność z Bogiem jest na poziomie naszego ducha. Bóg jest duchem i kto się łączy z Bogiem, staje się z Nim jednym duchem. W chwili nowego narodzenia, w chwili naszego nawrócenia i zrodzenia na nowo, Duch Człowieczy, który mieszka we mnie, łączy się z Bogiem, z Duchem. Duch Boży ma dostęp do mojego ducha. To jest ten poziom relacji, poziom społeczności. Możemy powiedzieć, że społeczność z Bogiem jest najbardziej duchową rzeczą, jaką przeżywamy na poziomie ducha. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 1:9 powiedział, że on służy Bogu w swoim duchu. Może powiem tak, że wszelka nasza służba nowego przymierza bierze swój początek w duchu. Mówiąc obrazowo, czy mówiąc inaczej, ja usługuję wam z ducha, który jest we mnie. To jest jego stan, stan mojego ducha decyduje o jakości mojej służby. Stan mojego ducha. Nie ile mam w głowie. To ma swoje znaczenie, ale to nie jest sprawa kluczowa i fundamentalna. Stan mojego ducha decyduje o tym, jaka będzie moja posługa. Jeśli mój duch jest oddzielony od Boga, to rozumiecie, to mogę wam dać to, co z duszy. I to będzie takie, no może być i estetyczne, i ładne, ale nie będzie miało tego głębi wymiaru. Apostoł Paweł powiedział, że on służy Bogu w duchu poprzez głoszenie Ewangelii. A więc króciutko podsumowując, nasza społeczność, nasza relacja, nasz kontakt z Bogiem jest na poziomie duchowym. I teraz chcę powiedzieć to zdanie, które będę później rozwijał przez całe kazanie. Ale owoc, skutek tej duchowej relacji z Bogiem jest praktyczny. Owoc jest widoczny. Owoc musi mieć uzewnętrznienie. Relacja jest w duchu, ale skutek musi być przełożony na moje praktyczne życie. Dlatego zacząłem od tego, że ta relacja, ten skutek naszego duchowej łączności z Bogiem musi mieć przełożenie na zwykłe, codzienne nasze postępowanie i funkcjonowanie. I pozwólcie, że trzy takie aspekty chcę omówić, jak one wpływają właśnie na to nasze zwyczajne, na tą naszą zwyczajną codzienność. Pierwszy będzie wiara. Czym jest wiara? Idąc za biblijnymi definicjami czy próbami odpowiedzi Biblii, to list do Hebrajczyków 11:1 czytamy, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przekonaniem, głębokim przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A więc wiara nie jest czymś materialnym. List do Rzymian 10:10 nam mówi, że sercem się wierzy ku usprawiedliwieniu. Czym wierzymy? Sercem. A serce w Biblii nie symbolizuje nam, wiecie, serca w sensie fizycznego organu, który jest w nas, ale serce jest obrazem tej najgłębszej części naszej istoty. Możemy postawić analogię, że biblijne serce to duch człowieczy. Tam jest umiejscowiona wiara w moim wnętrzu, w moim sercu, w moim duchu. Więc na tym poziomie kształtuje się we mnie wiara, rozwija się we mnie wiara. Tam, w moim wnętrzu. Jeżeli ona jest sprowadzona tylko do intelektu, do rozumu, to ona jest zbyt za słaba, żeby spełniać te Boże kryteria, Boże normy. Ona musi być umiejscowiona w duchu człowieka. Tam jest siana, tam jest Boże Słowo siane. Ono tam dociera i tam rodzi wiarę w nas. Nasza najgłębsza część naszej istoty, nasze serce, nasz duch, tam się rodzi ta wiara Boża, która ma później przełożenie. I pozwólcie, że teraz pierwszy fragment przeczytam, list Jakuba, rozdział drugi. Z Jakuba, rozdział drugi, wersety od 14 do 26. Czytamy tak, Jakub mówi: cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebują, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz powie ktoś: ty masz wiarę, ja mam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czy Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i przez uczynki stała się doskonała. I wypełniło się pismo, które mówi: i uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. Wiedzcie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Podobny sposób i Rahab, nierządnica, czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłańców i puściła ich inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Powiedziałem, że wiara jest umiejscowiona tam we wnętrzu, w duchu człowieczym. Ciekawe, jakby się apostoł Paweł i apostoł Jakub spotkali ze sobą i zaczęli dyskutować na tą kwestię. To chyba byłoby goręcej niż jak zielonoświątkowcy się ze sobą rozmawiają. Przy czym Jakub tutaj nie porusza, moim zdaniem, kwestii teologicznej. W jego liście w ogóle o to chodzi, że on bardziej patrzy na ten praktyczny aspekt chrześcijańskiego życia. Zresztą to widać w tym liście, na ten praktyczny aspekt. I w tym fragmencie Jakub mówi nam coś na temat natury wiary, na temat owocu wiary, skutku wiary. I mówi nam, że owocem wiary w sercu człowieka jest odpowiednie postępowanie, konkretne postępowanie, uczynki, konkretne życie. Podaję przykład Abrahama i podaję przykład Rahab. Abraham z pewnością, nikt z nas nie zaprzeczy, że był człowiekiem, który w sercu nosił pełnię, no, na ile to jest możliwe, pełnię wiary. Był człowiekiem, którego duch był wypełniony Bożą wiarą i Bożymi obietnicami. Jakub mówi, skutkiem tego, co się działo w duchu Abrahama, było to, że w swoim życiu postępował zgodnie z tym, co było tam w jego sercu umiejscowione. To wiara Abrahama sprawiła, że mógł uczynić coś, co w naszych ludzkich kategoriach no, troszeczkę się nie mieści. Jest to dla nas ciężkie do przyjęcia i ciężkie do zrozumienia. Że wziął swego syna Izaaka i poszedł go złożyć na ofiarę. Czy to jest takie proste do zrozumienia? Rozumie, że jest to wykonalne tylko dlatego, że Abraham w swoim sercu nosił pełnię przekonania, pełnię wiary co do tej sprawy, że Izaak będzie dziedzicem. Że z Izaaka będzie się wywodzić jego potomstwo. Dlatego był gotowy to uczynić, to zrobić. I dalej Jakub mówi, że wiara współdziała. Wiara współdziała z jego postępowaniem, z jego uczynkami, z jego życiem. Podobnie i Rahab uwierzyła i za tym poszły konkretne dzieła, konkretne rzeczy w życiu. I tutaj w tym fragmencie mamy takie mocne stwierdzenia, że wiara, jeśli jest martwa, to jest bezużyteczna. Jeśli nie ma po prostu, jeśli wiara nie przynosi, nie przekłada się, jest martwa, nie wpływa na nasze życie, to ona po prostu jest powiedziana na język człowieku. No, ta wiara jest po prostu no, martwa. No, wiecie, jak coś jest martwe? Jest nieprzydatne, nieużyteczne. Wiarę nie możemy zamknąć tylko, że ona jest gdzieś sobie ukryta i nie ma żadnego wpływu na nasze postępowanie, nasze życie, nasze uczynki. Jej naturą jest to, że ma przenikać, wypływać, wychodzić, ujawniać się, uzewnętrzniać się, przynosić owoc. Szczególnie to chciał Jakub w tym fragmencie Pisma powiedzieć. A co na to apostoł Paweł? Jak apostoł Paweł patrzy na to zagadnienie? Kolosan, rozdział pierwszy. Apostoł Paweł coś teraz o wierzących w Kolosach do nich. W rozdziale, w wersecie 3-4 mówi tak, dziękujemy Bogu, Ojcu, Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych. A więc mamy informację, przekaz, że apostoł Paweł, oni usłyszeli o wierze Kolosan. W Jezusie Chrystusie jest wiara. wersecie 9 mówi dalej. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, a więc kiedy usłyszeliśmy o waszej wierze, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Dalej mówi, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Najpierw jest wiara, ona jest początkiem. Ona jest najpierw zrodzona w naszym wnętrzu, w naszym duchu. I dalej apostoł Paweł mówi o tym, że abyście postępowali na bazie tej wiary, która z was w sposób godny Pana, wydając owoc w swoim życiu w każdym dobrym uczynku. Wiara człowieka zmienia jego postępowanie. Wiara człowieka zmienia jego zachowanie. Wiara człowieka zmienia jego życie. Oczywiście rozumiemy, że to jest w kontekście społeczności z Bogiem, nie, że sama wiara w sobie. Wiara zmienia życie człowieka. To jest jej cel. Jeśli ona nie ma wpływu zupełnie na to, kim jesteś, jak żyjesz, to musisz zadać pytanie, czy w ogóle w twoim sercu jest ona. Ile jej w twoim sercu jest? Ktoś ostatnio opowiadał mi przykład, pozwolę sobie go opowiedzieć, jak pewna rodzina chrześcijan chciała wynająć mieszkanie. Zgłosili je do pośrednictwa, po jakimś czasie zgłosił się pośrednik stwierdzający, że ma oferentów chętnych, którzy chcą to mieszkanie wynająć. Ktoś dla firmy chciał dla kogoś mieszkanie wynająć. Oferta była korzystna, więc cóż stoi na przeszkodzie, trzeba podpisać, brać, można powiedzieć. Ta trafia się okazja. Ale w tym mieszkaniu miało zamieszkać dwie osoby, pan i pani. I tych ludzi coś tchnęło, żeby zapytać, czy oni są małżeństwem. I zapytali, i okazało się, że małżeństwem nie są. I powiedzieli, że w takim razie nie wynajmą. Pośrednik był normalnie w szoku. Ja powiem, że jestem pełen szacunku do takiej postawy w życiu. Oni powiedzieli to, że nie dołożą się do tego. Właśnie w ten sposób może być, a co mnie to obchodzi? Jak nie w moim, to w innym mieszkaniu. Ale wiecie, że Bóg honoruje takie postawy człowieka? Że Bóg nagradza takie postawy człowieka? Że Bóg widzi, że my jesteśmy gotowi nawet w tym momencie coś wycofać, coś stracić po to, żeby mieć spokój sumienia? Wiara człowieka zmienia jego postępowanie. W liście do Rzymian, rozdział 6, wersety 3 i 4 jest mowa o tym, że jesteśmy zanurzeni w Chrystusie. Czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusie, w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my, i to jest takie małe zdanie, nowe życie prowadzili. Przez wiarę zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa. Zostaliśmy pogrzebani z Chrystusem, wzbudzeni z Chrystusem. I w jakim celu się to stało? Abyśmy wraz z Nim nowe życie prowadzili. To jest bardzo mocne słowo, nowe życie. Czasami mówimy stare życie, nowe życie. Ale to nowe życie to nie jest kosmetyka starego życia. To nie jest podmalowanie starego życia. To nie jest wrzucenie nowej szaty na stare życie. To nie jest jakaś korekta jedynie starego życia. I to jest nazwane nowe. To jest nowe co do standardów i jakości. To jest nowe życie. Czasami niepokoją mnie różne rzeczy, które obserwuję, które widzę. Chociażby taka rzecz, że oto ktoś, kto jest zanurzony w Chrystusa, jest dzieckiem Bożym, wypowiada się i mówi na przykład w ten sposób, że większość jego przyjaciół, kolegów, ludzi mu bliskich, z którymi spędza najwięcej społeczności, z którymi ma najwięcej relacji, to są ludzie nieodrodzeni, nienawróceni, niezanurzeni w Chrystusa. To z nimi się najlepiej czuję, to z nimi spędzam najwięcej czasu, to z nimi mamy wspólne tematy, wspólne rozmowy, a z innymi, którzy są w Kościele, jakoś mi się jest ciężko porozumieć, dogadać, złapać tą wspólną linię, z tamtymi mi jest łatwiej. Mnie to niepokoi, bo myślę, jaka jest społeczność, na jakim poziomie jest społeczność między światłością, a myśmy światłością w Panu, a ciemnością. Na jakim poziomie? Dzisiaj ona, jak to ona jest możliwa? Wtedy zawsze ktoś powie, Jezus był przyjacielem grzeszników. Ale Jezus nie dlatego był przyjacielem grzeszników, żeby z nimi w bilarda grać. Żeby z nimi spędzać wolny czas. Żeby z nimi na wakacje się, nie wiem, udawać. Żeby z nimi zasiadać przy stole i godzinami z nimi debatować. On został nazwany, nie on siebie nazwał, tylko on został nazwany przyjacielem grzeszników. On był przyjacielem grzeszników, ale był zupełnie inny niż oni. Jezus był przyjacielem grzeszników po to, żeby grzesznicy stawali się tacy jak on, a nie żeby on się stawał tacy jak ci ludzie. On szedł do nich w jednym celu, spędzał z nimi czas w jednym celu, miał z nimi społeczność w jednym celu, aby oni wyszli z tego stanu, w którym są. Na tym polegała przyjaźń Jezusa z grzesznikami, a nie żeby mieć wspólne tańce, zabawy, rozkoszować się ze sobą godzinami i to niech już tak zostanie, niech już tak będzie do końca życia. Wiara, która jest w nas, musi się przełożyć na postępowanie, postawę, uczynki, myślenie, słowa wypowiadane, codzienne nasze życie. To jest jej cel. To jest jej też owoc widzialny na zewnątrz. Porozmawiajmy chwilę o miłości. Czy ktoś potrafi zdefiniować miłość? Co to jest miłość? Jedną z ostatnich prób wyjaśnienia, czym jest miłość, gdzieś to słyszałem, że miłość została nazwana jako stan chorobowy organizmu. Jako stan chorobowy. Jest to zaburzenie chemiczne w organizmie, które trwa maksymalnie 2 lata i później się kończy. I organizm już wraca do normalnego stanu. Chemia już się wszystko poukłada i wraca do normalnego stanu. Pomyślałem sobie, gdyby uwierzyć w tę definicję, to najbardziej chorą osobą we wszechświecie jest Bóg. Bo on jest przewlekle chory. Nieuleczalnie chory. Bo Bóg jest miłością. Miłość jest pożądanym stanem. Miłość jest czymś, co Bóg... Bóg w ogóle jest miłością. Nie, że On ma. To jest w ogóle jeszcze coś więcej niż, że On ma miłość. On nią jest. W swojej naturze, w swojej istocie, w swojej pełni. Dalej Pismo Święte mówi o nas, że to jest właściwy stan, kiedy nasze życie jest pełne miłości. To jest właściwe. To nie jest choroba. To jest to, o co chodzi tak naprawdę. Jest powiedziane, że miłość Boża w naszych sercach ma być rozlana, czy jest rozlana przez Ducha Świętego. Duch Święty nas zaszczepia, nazwijmy teraz w cudzysłowie, tą chorobą. Chce, żebyśmy byli przepełnieni Bożą miłością. Oczywiście to nie jest miłość egoistyczna, nakierowana tylko na jedną osobę. Ja mam miłość od Ducha Świętego tylko do tej osoby, a reszta świata już mnie kompletnie nie interesuje. To nie jest miłość od Ducha Świętego. Miłość od Ducha Świętego jest taka jak miłość Boża. A więc naturą tej miłości jest to, że tak Bóg umiłował świat. Więc ta miłość jest ukierunkowana szeroko. Ale na pewno miłość nie jest czymś fizycznym. To poeci próbują ją opisać, nie wiem, malarze może namalować w jakiś abstrakcyjny sposób. Nie jest czymś fizycznym. Jest jakimś stanem naszego serca, wnętrza, umysłu, no nawet nie wiem, jak to nazwać i określić. Ale zobaczmy, jak owocuje miłość. Jak po prostu wypływa z człowieka, jakie ma po prostu znamiona, znaki. I choćby przeczytajmy pierwszy list do Koryntian, rozdział 13. Już dawno żeśmy na nabożeństwie nie czytali tego fragmentu. Ja nie pamiętam, kiedy w ogóle do niego sięgałem. Tak zwany hymn o miłości. Pierwsze określenie, miłość jest taka tkliwa, tak dobrze mi robi w sercu. Ja jest powiedziane, że miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Miłość nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Widać, jak się ktoś nadyma? Jak się ktoś nadyma, zwłaszcza jak jest blisko, to widać. Nie postępuje nieprzystojnie. Miłość nie postępuje. W jakiś sposób określa słowo nieprzystojnie. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi i do tego jeszcze nigdy nie ustaje. Po 2 latach już nie wróci chemia do normy. Miłość ta Boża, rozlana przez Ducha Świętego, jest czymś, co w nas jest. Jak jest Duch Święty, to jest miłość. Bo to się ze sobą cały czas uzupełnia. A więc miłość ma przynieść owoc tutaj. Można powiedzieć, w codziennym naszym postępowaniu, w zwykłych czynach, w zwykłym życiu. W tym ma być to, co jest głęboko ukryte, uzewnętrznione. Czy widać cierpliwość, że miłość jest cierpliwa? Może powiem tak, bardziej widać brak cierpliwości. To naprawdę od razu widać, ale cierpliwość też widać. Cierpliwość, znoszenie ze spokojem przeciwności lub przykrości. Albo umiejętność wytrwałego czekania. To są, czym jest cierpliwość. Znoszenie ze spokojem przeciwności lub umiejętność wytrwałego czekania. Czy jako młody chłopak czekałeś kiedyś na swoją dziewczynę, którą kochałeś? Ja czekałem. Ile czekałeś? 5 minut? 10 minut? 15 minut? A co zrobiłeś po 30 minut? Wypatrywałeś. A jak przyszła, to się uśmiechnąłeś. I się cieszyłeś, że jest, że przyszła po 30 minut. A teraz małżeństwo z 20-letnim stażem. Co się dzieje po 10 minutach? Nie chcę mówić. Po pół godziny. Co się dzieje po 30 minut? SMS, tak. I wtedy nawet możemy się dopuścić czegoś, że powiemy: ty zawsze się spaźniasz i zawsze się spaźniałeś. Odkąd cię znam? Pozwolimy sobie wtedy, żeby naprawić to, co wtedy, że te 30 minut 20 lat temu, po 20 latach jeszcze sobie przypomnimy o tych 30 minutach. Ostatnio trochę musiałem podróżować po Krakowie w godzinach szczytu, między urzędami przemieszczać się. W pewnym momencie tak sobie pomyślałem: Boże, ja się wcale nie dziwię, że ci kierowcy są tacy zdenerwowani. Wcale mnie to nie dziwię, że są tacy po prostu źli. Bo ja też już jestem taki zły. Bo mi za chwilę zamkną urząd, a ja tkwię między Mogilskim a Grzegorzeckim. Już 30 minut, już cała beata bednarz przeszła. A się ruszyłem 3 samochody do przodu. Tak, tak, w tym sensie. Cała płyta. Cała płyta. Cała płyta, w tym sensie. Już przesłuchałem, a ja dalej tkwię. Nie, nie, że Beata... Nie, ona nie chodzi. Ale dziękuję, że... A ja dalej tkwię w jednym miejscu. Więc jeżeli ja się denerwuję, to co mi ten kierowca, który trąbi, się denerwuje? On to dopiero się ma powód denerwować. że ja jestem dzieckiem Bożym. Miłość jest cierpliwa. I trzeba po to, co brat Jacek mówił, tak łatwo dajemy się wytrącić przez różne sytuacje, okoliczności. I tak dalej, i tak dalej. Miłość ma swoje przełożenie na nasze życie i postępowanie. Idziemy dalej. Jeszcze jeden aspekt już taki dosłowny i zamknę to. 1 Jana 3, 16-18. No teraz muszę odnaleźć. Pierwszy list Jana, rozdział 3, wersety od 16 do 18. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Czy to jest jasne słowo? Czy ja je mogę zrozumieć? Mogę je zrozumieć. Ono jest bardzo proste. Najpierw jest powiedziane, że Chrystus umarł za mnie z miłości, dał się przybić do krzyża. Mówi, to jest dla nas przykład, czy miłość jest. To jest dla nas dowód, przykład, czy miłość jest. To jest powiedziane, myśmy powinni życie oddawać za braci, chociaż kto z nas dzisiaj żąda, żebyśmy życie za braci oddali? No, jeszcze nikt od nas w tym momencie, na tym etapie tego nie żąda. I dalej jest powiedziane o bardzo prostym rzeczy. Miłość dostrzega jakąś potrzebę i miłość jest gotowa w jakiś sposób pomóc zaspokoić tę potrzebę. To jest tylko tyle. I aż tyle. I muszę sobie powiedzieć, stojąc tutaj też to muszę powiedzieć, że potrzebuję sobie to przypominać. Czasami myślę o wielkich, wzniosłych rzeczach. Bujam tam w niebie. Chciałbym tam pobujać sobie w niebie. Chciałbym myśleć o strasznie wielkich duchowych rzeczach, o nowej Jerozolimie i budować jej bramy i ją upiększać i mieszkanie tam, które Bóg dla nas przygotował. Boże Słowo nam mówi, że to jest takie proste. To jest takie proste miłować. I zarazem takie trudne, takie skomplikowane. Już nie chcę, jeszcze przykład Pana Jezusa o Samarytaninie powiedzieć. I Pan Jezus powiedział, idź i ty czyń podobnie. To jest miłość. Miłość jest cierpliwa. Miłość ma ręce. Miłość ma nogi. Miłość ma gotowość. Miłość ma łopatę w ręce albo szufelkę, albo siatkę. Tym jest miłość. A o mądrości porozmawiajmy. Co to jest mądrość? Czym jest mądrość? Słownik mówi tak, że jest to wiedza nabyta przez naukę lub doświadczenie i umiejętność jej wykorzystania. Ale mądrość na pewno nie jest czymś materialnym, czymś fizycznym. Mądrość to pełna głowa. Mądrość to piękne słowa. Mądrość to umiejętność przekazania czegoś. A Jakub mówi tak w rozdziale 3, od 13 wersetu mówi tak. Czy jest między wami kto mądry i rozumny. Ktoś się zgłosi? Czy jest ktoś między wami mądry i rozumny? Niech coś powie. Tak? Dalej jest powiedziane, niech to pokaże. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Popatrzcie, czym jest mądrość według biblijnej definicji. To, co wychodzi w naszym codziennym życiu, w codziennym postępowaniu. Uczynki nacechowane, nie wiem, uzupełnione, w których jest mądrość i łagodność. A dalej mówi, jeśli jednak gorzką zazdrość i kutliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Dalej. Bo gdzie jest zazdrość i kutliwość, tam niepokój i wszelkie złe czyny. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna, a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Jeżeli jest ktoś mądry między nami, to niech to pokaże. Przez swoje uczynki i przez swoje postępowanie. O tym Bóg mówi w Słowie. I znowu mogę powiedzieć, mądrość ma ręce, mądrość ma nogi, mądrość chodzi, mądrość coś czyni, mądrość ma jakąś postawę, jakoś się zachowuje. Mądrość jest uzewnętrzniona. I można by tu dać przykłady. Ja wam jeden przykład opowiem z mojego kontaktu z oddziałem toksykologii. Wtedy mój tato był tam w szpitalu, leżał na tym oddziale i musiałem się spotkać z lekarzem, czy poszedłem się spotkać z lekarzem, który go prowadził, bo chciałem się dowiedzieć, co się tam po prostu dzieje z jego organizmem. I wiecie, szedłem z takim nastawieniem, że musiałem się przygotować do duchowej walki. Chcę się coś dowiedzieć od lekarza w szpitalu. To takie miałem nastawienie w swoim sercu, że to jest jakiś duchowy bój i modlitwa i te wszystkie rzeczy. Żeby po prostu móc się coś dowiedzieć. Powiem, że byłem pod wrażeniem i w szoku. Bo pan doktor przyjął mnie z takim szacunkiem, wręcz z takimi honorami, że byłem aż zdumiony. Poświęcił mi czas, opowiedział w szczegółach, co się dzieje i odpowiedział na każde zadane pytanie. I w sposób uprzejmy się ze mną pożegnał i zaprosił, że kiedy będzie potrzeba, żebym zawsze do niego przyszedł. Nie? Można powiedzieć, jesteście w szoku. Ja byłem w szoku. Bo to wszystko od człowieka zależy. Kim człowiek jest i czy ma mądrość. Czy ją ma, czy jej nie ma. I była łagodność i było to, co sprawiało, że człowiek się czuł jak na rozmowie duszpasterskiej. To było przyjemne. To było łatwe. To było ułatwienie życia, a nie utrudnienie życia. I możemy inne przykłady w Biblii. Teraz na koniec chcę wam opowiedzieć historię z Biblii o postępowaniu duchowego bardzo człowieka. Jak się zachował bardzo duchowy człowiek, a to są Dzieje Apostolskie, rozdział 28. Będziemy się przyglądać superduchowej postaci w Biblii apostołowi Pawłowi. Dzieje Apostolskie, 28 rozdział, wersety od 1 do 10. Jest to sytuacja, kiedy płynął statkiem do Rzymu i wcześniej miał objawienie, że mogą być problemy, kiedy wyruszą i będą płynąć, że ten statek może się rozbić. I on to im powiedział, żeby nie wyruszać, bo może być problemy. Jednak oni wyruszyli i co się okazało, że problemy się pojawiły i statek się rozbił. I od 28 rozdziału pierwszego wersetu czytamy. A gdy wyszliśmy cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta. Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość, rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było zimno. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i nakładał ją na ogień, wypełza od gorąca żmija i uczepiła się jego ręki. Gdy zaś tubylcy ujrzeli zwisającego gadał jego ręki i mówili między sobą, człowiek ten jest zapewne mordercą, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska żyć mu nie pozwoliła. Lecz on wstrząsnął gada w ogień i nie doznał nic złego. Oni zaś oczekiwali, że spuchnie lub zaraz trupem padnie, ale gdy długo czekali i widzieli, że nic nadzwyczajnego po nim się nie dzieje, zmienili zdanie i mówili, że jest Bogiem.
nic nadzwyczajnego się nie dzieje, zmienili zdanie i mówili, że jest Bogiem. A w pobliżu tego miejsca posiadał swe dobra naczelnik wyspy imieniem Publiusz, który nas przyjął i podejmował gościnie przez 3 dni. I zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę. Paweł poszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce, uzdrowił go. A gdy to się stało, przychodzili także inni mieszkańcy wyspy, którzy byli chorzy i byli uzdrawiani. Dawali nam też wiele dowodów czci, a gdy mieliśmy odpłynąć, zaopatrzyli nas w co potrzeba. Ta historia mogła wyglądać inaczej. Gdy oni wylądowali na tej wyspie, gdy tubylcza ludność zobaczyła rozbitków, przygotowała ogień, apostoł Paweł mógł zacząć religijną gadkę. Mógł im powiedzieć, a mówiłem wam, jakbyście mnie słuchali, to byśmy na tej Malcie nie wylądowali. Trzeba było zostać w porcie. Nie trzeba było wypływać. I tak dalej mógł ich zacząć umoralniać w tej sytuacji i w ten sposób też jakoś siebie dowartościować. Ale to był człowiek, który wiedział, że to już nie ma o czym rozmawiać w ogóle. Pali się ognisko i ogień gaśnie, coraz mniej ognia. Tam wokół są młodzi żołnierze, to płynęło, wojsko płynęło, które eskortowało, więc młodzi żołnierze. On już tu jest człowiekiem w podeszłym wieku. To już jest człowiek w podeszłym wieku. Człowiek, który już ma dużą część życia za sobą. I gdy zobaczył, że jest taka sytuacja, to on pierwszy się podrywa i zaczyna drewno zagarniać. Zagarniać drewno i dokładać do ogniska. Nie powiedział, ej tam młodzi, ruszcie się, bo ogień gaśnie, bo drzewo trzeba dorzucić do ognia, dorzućcie do ognia. On pierwszy staje i zaczyna nagarniać drzewo. Jak myślicie, ta żmija czy skorpion, zależy od tłumaczenia, to przypadek? Że tam się coś takiego dzieje, że nagarniając nagle u jego ręki wisi jadowity gad. On go strzepuje i nagle uwaga jest skupiona na jego osobie, na apostole Pawle. I w konsekwencji daje to sposobność do tego, że on ma otwarte drzwi, by móc modlić się o chorych, by móc, gdy będzie potrzeba, powiedzieć o Jezusie. Ta ewangelizacja na Malcie zaczęła się od zbierania, nagarniania drzewa, od zbierania chrustu, dosypywania go do ognia. Od tego się zaczęło. Jeżeli chcemy być ludźmi duchowymi, prawdziwie duchowymi, to przede wszystkim musimy wiedzieć, że to ma swoje przełożenie na to, kim jesteś w zwykłym, szarym, codziennym twoim postępowaniu. O to w tym chodzi. Rzeczy wzniosłe jak wiara, miłość, mądrość, zrodzone gdzieś w naszym wnętrzu, w naszym duchu. Cała sztuka polega na tym, aby przełożyły się do i przeniosły do czegoś tego, tutaj, tej rzeczywistości codziennego naszego życia i chodzenia z Bogiem. Powiem takie wezwanie ci zrobię do siebie i do was. Bądź człowiekiem prawdziwie duchowym. Prawdziwie duchowym. Zamiast debatować, zacznijmy postępować. Zamiast słów, niech będą czyny, bo to ma więcej skutku i mocy i większe w tym świadectwo niż w niejednym pięknie sformowanym zdaniu i słowie. I chcę was zaprosić, żebyśmy się mogli wspólnie pomodlić.